Niezgłębione bogactwa Chrystusa, rozważanie drugie. Będziemy mówić o bogactwie dobroci, wyrozumiałości i Bożej cierpliwości. Pierwsze, bogactwa Chrystusa. Są w liście do Rzymian, rozdział 2 i od wiersza 1 do 8. I tam napotkamy w 4 wersecie to właśnie wyrażenie bogactwo Jego dobroci, pobłażliwości albo wyrozumiałości oraz cierpliwości. I przeczytajmy sobie od wiersza 1. Nie ma przeto usprawiedliwienia dla ciebie, kimkolwiek jesteś człowiecze, który sądzisz. Albowiem sądząc drugiego, siebie samego potępiasz, ponieważ ty, sędzia, czynisz to samo. Bo wiemy, że sąd Boży słusznie spada na tych, którzy takie rzeczy czynią. Czy nie masz, człowiecze, który osądzasz tych, co takie rzeczy czynią, a sam je czynisz, że ujdziesz sądu Bożego? Albo może lekceważysz bogactwo Jego dobroci, czyli łaskawości, i pobłażliwości, czyli wyrozumiałości, i cierpliwości, nie zważając na to, że dobroć Boża, czyli ta Boża łaskawość, do opamiętania cię prowadzi. Ty jednak przez zatwardziałość, czyli opór i nieskruszone swoje serce, czyli niezdolne do skruchy, do nawrócenia serce, gromadzisz sobie gniew na dzień gniewu i objawienia sprawiedliwego sądu Boga, który odda każdemu według uczynków jego. Tym zaś, którzy przez trwanie w dobrym uczynku dążą do chwały i czci i nieśmiertelności, a właściwie niezniszczalności, da żywot wieczny. Tych zaś, którzy o uznanie dla siebie zabiegają i sprzeciwiają się prawdzie, a hołdują nieprawości, spotka gniew i pomsta. Chciałbym zauważyć, że ten drugi rozdział nawiązuje, co jest rzeczą oczywistą, przecież to jest list, do rozdziału 1. Stąd jest wyraz nie ma przeto usprawiedliwienia. A więc ten wyraz przeto wskazuje nam, że wcześniej coś było powiedziane. Również i w 3 wersecie jest powiedziane, który osądzasz tych, co takie rzeczy czynią, a więc jakie rzeczy czynią. Dlatego pozwólcie, że odczytam te wersety, tekst wcześniejszy z rozdziału 1, od wiersza 18 aż do końca tego rozdziału. Gniew Boży z nieba objawia się bowiem przeciw wszelkiej bezbożności i niesprawiedliwości ludzi, którzy w niesprawiedliwości tłumią prawdę. Dlatego, że to, co jest poznawalne u Boga, jest dla nich jawne. Bóg im to ukazał. Czyli Jego niewidzialne, od założenia świata w czynach pojmowane, to, co jest Jego wieczną mocą i boskością, co wyraźnie jest widziane. Także oni są bez wymówki. Dlatego, że po poznaniu Boga nie oddali Mu chwały, ani Mu nie podziękowali, jako Bogu, lecz w swoim powątpiewaniu stali się niezdolni do poprawnego myślenia i zaciemniona została bezmyślność ich serca. Podając się za mądrych, stali się głupimi. Zamienili też chwałę nieśmiertelnego Boga na podobiznę obrazu śmiertelnego człowieka oraz ptaków, czworonogów i płazów. Dlatego wydał ich Bóg w żądze ich serc na nieczystość plugawienia ich ciał między sobą. Tych, którzy prawdę Boga zmienili w fałsz oraz oddawali cześć i służyli stworzeniu zamiast Stwórcy, który jest godny chwały na wieki. Amen. Dlatego też Bóg wydał ich na pastwę hańby, bo zarówno ich kobiety zamieniły potrzeby naturalne na nienaturalne, jak i mężczyźni pozostawili naturalną potrzebę kobiety i zapłonęli swoją żądzą płciową względem siebie nawzajem. Mężczyźni z mężczyznami, popełniając bezwstyd i odbierając na sobie samych zapłatę godną ich zboczenia. I stosownie do tego, że nie uznali za słuszne mieć Boga w poważaniu, zdał ich Bóg na ich niezdatny do osądu rozum, na czynienie rzeczy nieprzyzwoitych, ich, pełnych wszelkiej niesprawiedliwości, zła, chciwości, niegodziwości, pełnych zazdrości, mordu, kłótni, podstępu, złośliwości, plotkarzy, oszczerców, ludzi nienawidzących Boga, zuchwalców, zarozumialców, samochwalców, wynalazców zła, nieposłusznych rodzicom, nierozumnych, niedotrzymujących umów, pozbawionych serca, pozbawionych litości. Oni, choć poznali słuszny wyrok Boga, że ci, którzy te rzeczy czynią, godni są śmierci, nie tylko je czynią, ale także pochwalają tak czyniących. Ten fragment odczytałem z innego przekładu, z przekładu dynamicznego, który tak jaśniej oddaje nam tamte myśli, które znamy z Biblii Warszawskiej lub Biblii Tysiąclecia. I właśnie to bogactwo, o którym dzisiaj mówimy, bogactwo Bożej dobroci, Bożej wyrozumiałości i cierpliwości, trzeba omówić, rozpatrzyć w kontekście tego właśnie tekstu. Bo czytając tamten tekst z pierwszego wieku, mamy wrażenie, jakby napisał go ktoś nam dzisiaj znany, ktoś współczesny. Ale jest to jednak opis apostoła Pawła świata ówczesnego. Jest to takie przejmujące świadectwo degradacji moralnej społeczeństwa, które również opisywali ówcześni pisarze greccy i rzymscy. I pozwólcie, że ja oczywiście przygotowałem konspekt. Jeżeli kogoś to interesuje, niech sobie pobierze konspekt. Ja tam umieściłem to, co wydobyłem z różnych komentarzy, ze słowników, aby nam przybliżyć tamte czasy. Oczywiście trudno to zrobić w kilkudziesięciu minutach. A więc mówi się, że w tamtych czasach wydawało się, iż wszystko wymknęło się spod kontroli. Na przykład Wergiliusz, rzymski poeta, który żył pod koniec pierwszego wieku przed Chrystusem i uważany jest za jedną z najważniejszych postaci w dziejach światowej literatury. Jest autorem Eneidy. I on napisał: dobro i zło są zmieszane ze sobą. Wiele wojen przetoczyło się przez ten świat, a z nimi wiele form zła. A więc pod koniec pierwszego wieku przed Chrystusem już taka jest opinia, gdy chodzi o ówczesną rzeczywistość. W tym czasie na świecie szalał gwałt. Na przykład, opisując ten okres historii, Tacyt, jeden z najznakomitszych historyków rzymskich, który żył na przełomie I i II wieku po Chrystusie. I tak powiedział: jest to okres bogaty w nieszczęście, zaciemniony wojnami, szarpany buntami, dziki w czasie każdej spokojnej godziny. To wielki obłęd nienawiści i terroru. Niewolnicy są przekupywani, by zdradzili swoich panów, a wolni, by zdradzili swoich protektorów. Kto nie miał wroga, był niszczony przez przyjaciele. Albo inny cytat. Swetoniusz, pisarz rzymski żyjący na przełomie I i II wieku po Chrystusie, tak pisze o panowaniu Tyberiusza. Żaden dzień nie mijał bez egzekucji. A więc był to wiek jawnego terroru. Z kolei historyk Liviusz powiada: Rzym nie może wytrzymać z powodu swoich niedomagań. Nie zna też środka, który by to uleczyło. Poeta Propertius pisał: widzę, jak dumny Rzym ginie, stając się ofiarą swego dobrobytu. A więc szalał gwałt. I to wszyscy widzieli i musieli z tym żyć. Z kolei też był to czas moralnego samobójstwa. Tak, moralnego samobójstwa. Satyryk Juvenaliusz napisał: Ziemia nie rodzi już nic innego jak ludzi złych i tchórzliwych. Gdy Bóg, jeżeli on istnieje, spogląda z góry, to śmieje się z nich i ich nienawidzi. A więc dla ludzi myślących był to wiek, okres, gdy wszystko wydawało się wymykać spod kontroli. Gdy człowiek mógł słyszeć szyderczy śmiech swoich bóstw, swoich bogów. I Seneka, pisarz, poeta i filozof, powiedział, że był to wiek, cytat, dotknięty niepokojem duszy, która nie mogła już panować nad sobą. A więc szalał gwałt, było moralne samobójstwo, lecz zarazem był to również i okres niespotykanego dostatku. W publicznych łaźniach Rzymu gorąca i zimna woda płynęła ze srebrnych kranów. Cesarz Kaligula na podłogę areny cyrkowej zamiast trocin kazał rozsypywać złoty proszek. A więc był to okres dominacji, a zarazem i znużenia przeciętnością. Dlatego tak bardzo poszukiwano nowych sensacji. Lucrecjusz, rzymski poeta i filozof, mówi o gorzkości, która sama wypływa z samego źródła przyjemności. Zbrodnia była jedynie odtrutką na nudę. Aż w końcu Tacyt powiedział, im większa podłość, tym większa przyjemność. No, co jeszcze można powiedzieć o tym okresie, o tym czasie? Że był to również i okres wyjątkowej niemoralności. Tutaj dużo można byłoby opisać, ale tylko kilkanaście zdań podałem w konspekcie. A teraz, mówi Seneka w pierwszym wieku, niewiasty wychodzą za mąż po to, aby się rozwieść i rozwodzą się po to, by ponownie wyjść za mąż. I te szlachetnie urodzone matrony rzymskie lata liczyły według imion swoich mężów, a nie według czasu określonego rządami kolejnego władcy. I teolog chrześcijański z drugiej połowy II wieku, Klemens Aleksandryjski, mówił o typowej niewieście społeczeństwa rzymskiego, która, cytat, jak Wenus nosi na sobie złoty pierścień rozpusty. Jest tych mnóstwo opisów strasznych, dramatycznych, które chyba znamy, możemy poznać z różnych opracowań, książek, filmów. Tylko dwa wybrałem. Valeria Messalina. Jest to pierwsza połowa pierwszego wieku. Pierwsza żona cesarza Klaudiusza, tego, który się jąkał. I antyczne źródła przedstawiają Messalinę jako nimfomankę, organizującą orgiastyczne zabawy, a też doprowadzającą do skazywania na śmierć byłych kochanków lub tych, którzy ośmielali się odrzucać jej awanse. Albo Agrypina, kilkakrotnie zamężna, matka Nerona, siostra cesarza Kaliguli, druga żona cesarza Klaudiusza. I też to jest pierwsza połowa pierwszego wieku. I właśnie ta Agrypina zwykła nocami opuszczać pałac królewski, udając się do domu publicznego, gdzie cudzołożyła wręcz nałogowo. Po prostu była prostytutką tamtych nocy. Okazywała nieposkromionego ducha w tych sprawach, które są wyjątkowo niegodziwe. Tak skomentował jej życie jeden z ówczesnych filozofów. A więc, kochani, apostoł Paweł, pisząc te kilkanaście zdań w pierwszym rozdziale listu do Rzymian od wiersza 18, nie powiedział o pogańskim świecie nic ponadto, co już o nim mówili, a nawet jeszcze bardziej mówili, pogańscy moraliści. Rozpusta nie kwitła tylko wśród ludzi wysoko postawionych, ale całe społeczeństwo, od góry aż do dołu, było porażone hańbiącą wadą. I apostoł Paweł dość powściągliwie opisał obraz społeczeństwa, któremu gotów był głosić Ewangelię, społeczeństwa, przed którym się nie wstydził dobrej nowiny Chrystusa. Był przekonany, że świat potrzebuje mocy, która działałaby w tym społeczeństwie ku ratunkowi, ku zbawieniu. I Paweł wiedział, że ta moc znajduje się jedynie w Chrystusie. Gdy spojrzymy na pierwszy rozdział od początku tego listu do Rzymian, a to przecież jest do chrześcijan, którzy żyli w Rzymie, w stolicy, tam właśnie jest mowa, że on się nie wstydzi Ewangelii, która jest mocą Bożą ku zbawieniu każdemu, i Żydowi, i Grekowi. A więc widząc wyraźnie, jakie jest społeczeństwo w tamtych czasach, w czasach globalizacji, to trzeba powiedzieć, to była globalizacja w ramach Imperium Rzymskiego. W czasach, do których nasze czasy są bardzo podobne, zbliżone, mamy to samo i wojny, i eskalację niemoralności, też niespotykany dostatek, ale i moralne samobójstwo, gwałt szaleje, wszystko się spod kontroli wymyka. Mamy to samo, wypisz, wymaluj. I stąd ten tekst tak bardzo wyraźnie mówi, co się dzieje z człowiekiem, który tak bardzo nie liczy się z Bogiem żywym, z Bogiem prawdziwym. I chodzi tutaj o to, pisze Paweł, że sam człowiek, usuwając Boga ze swego życia, ściąga na siebie jego sąd. Że odwracając się od Boga, człowiek staje się istotą wypaczoną. I właśnie ten tekst z pierwszego rozdziału listu do Rzymian, 18 wiersz i niżej, jest niezwykłym i takim wyjątkowym opisem tego właśnie spaczenia. Ludzie tacy, którzy nie postępują w sposób, który by odpowiadał przeciętnemu człowiekowi, są przez ówczesnych stoików określani wyrażeniem ta katekonta. A to oznacza, że są to rzeczy nielicujące z postępowaniem człowieka, a więc niegodne człowieczeństwa. Są pewne sprawy, które zasadniczo, naturalnie, instynktownie dziedziczymy jako część społeczeństwa, część ludzkości, część człowieczeństwa. A też są pewne rzeczy temu właśnie, co dziedziczymy jako ludzie, temu przeciwne. I stąd apostoł Paweł wymienił aż 20 takich rzeczowników, takich rzeczy, takich spraw, które określają człowieka usuwającego Boga ze swego życia. Człowieka, który w wyniku tego traci podobieństwo Boże, traci też, powiedzielibyśmy, swoje człowieczeństwo. Ja pozwolę sobie teraz przejść, gdy patrzymy do tego tekstu i tam właśnie, gdy apostoł Paweł rozpoczyna to wymienianie, i od wiersza 29, wiersz 30, 31, tylko w tych trzech wersetach aż tych 20 rzeczowników się pojawia. I spójrzmy na nie kolejno. Pierwsze to jest nieprawość, adikia. Jest to przeciwieństwo innego wyrazu, dikaiosine, co znaczy sprawiedliwość. A więc tak Grecy określali, bo są to greckie określenia, greckich filozofów, to nie Paweł wymyśla, ale przywołuje to, co funkcjonowało wtedy, że sprawiedliwością jest oddanie Bogu i ludziom należnego im szacunku. A więc człowiek nieprawy, człowiek zdeprawowany, odziera i człowieka, i Boga z ich należnych im praw. I w ten sposób w centrum swojego prywatnego świata, ale nazywam to świadkiem, zdrobnienie, mały światek, buduje ołtarz, na którym kosztem Boga i kosztem człowieka oddaje cześć samemu sobie. I to właśnie jest ta nieprawość. Drugi rzeczownik to jest zło, poneria. W Grece słowo to oznacza coś więcej, aniżeli samo zło czy złość. Bo istnieje pewien rodzaj zła, który zasadniczo rani tylko pojedynczych ludzi. I nie jest to zło, które by rozszerzało swoje wpływy. Jeżeli ono innych kaleczy, jak zresztą każde zło to czyni, kaleczy innych ludzi, to jednak jest to działanie nieumyślne. Może ono być bardzo okrutne, ale nie ma w tym żadnej premedytacji. Natomiast słowem poneria Grecy określili pragnienie wyrządzenia komuś zła, a więc premedytacja, rozmyślne dążenie do zepsucia, do okaleczenia kogoś. Gdy mówili o jakiejś niewieście, że jest ponera, to mieli na uwadze taką, która świadomie uwodzi jakiegoś niewinnego, młodego człowieka. W języku greckim powszechnym było określenie szatana jako hooponeros, czyli zły, ten, który świadomie napada, świadomie atakuje i dąży do zniszczenia niewinności i dobroci ludzkiej. Poneros to człowiek nie tylko zły, ale dążący do tego, by wszyscy byli tacy jak on, by się wszyscy znaleźli na jego poziomie. A więc jest to zło destrukcyjne, nieprzypadkowe, bo się zdarzyło, ale zło z premedytacją rozmyślnie niszczące. Wyraz trzeci to chciwość. I po grecku to są dwie części, jakby dwa wyrazy. I chodzi w tym określeniu, w tym wyrazie, brzydką skłonność do posiadania. A więc wada bardzo agresywna, bo ktoś osiągnąć chce jakiś własny interes, zupełnie nie licząc się z innymi ludźmi, nie licząc się z dobrem całej ludzkości. Jest tutaj zachłanność. Teodoret, pisarz chrześcijański, określił to jako pragnienie posiadania więcej, pragnienie czegoś, do czego się nie ma prawa. Zachłanność przejawia się w każdej dziedzinie życia. Jeżeli działa tylko w sferze materialnej, to oznacza zwyczajne gromadzenie pieniędzy i dóbr, bez zważania na honor i uczciwość. Ale gdy chodzi o etykę, to ambicja pozwala traktować innych ludzi tak, by zdobyć coś, czego mnie się prawnie nie należy, kosztem tamtych ludzi. I właśnie w sferze moralnej, gdy to się przejawia, ta zachłanność, to oznacza nieokiełznane pożądanie przyjemności, do których się nie ma żadnych uprawnień, żadnego pragnienia, które nie uznaje żadnych praw i kaleczy wszystkich tych, którzy mają nam służyć. Nikczemność to jest czwarte określenie. Kakia, ten wyraz grecki, to jest takie ogólne określenie zła, ale mówi o człowieku, który jest pozbawiony wszelkich wartości, które mogłyby go uczynić dobrym. Na przykład kakos krites to sędzia, który jest pozbawiony znajomości prawa, poczucia moralnego, właściwych cech charakteru niezbędnych dla dobrego sędziego. On się z prawem w ogóle nie liczy, tylko z tym, co sam uważa. Teodoret określa tę nikczemność jako pogorszenie się stanu duszy. Używa słowa rope, co oznacza zwrot na gorsze, zachwianie równowagi. Ten, który się przechyla ku gorszemu, to wyraz kakos, kakija to przewrotność, złośliwość. A więc na podłożu takiego zepsucia wyrasta i szerzy się później każdy grzech, bo ktoś po prostu jest nikczemny. No i po piąte, zazdrość. A więc jeśli człowiek komuś czegoś zazdrości, to tym ujawnia własną słabość, własną niewystarczalność i stąd skłania się, by kogoś naśladować, zazdroszcząc mu tego, idąc za tym, bo mu zazdrości. Ale jest też i zazdrość, gdy u podłoża leży niechęć. Ten człowiek spogląda na kogoś dobrego, zdolnego, zamiast iść w jego ślady, to czuje się tym dotknięty, obrażony, zagniewany. I wtedy doznaje bardzo wypaczonych uczuć. A więc taka zazdrość, chorobliwa zazdrość, jest bardzo niebezpieczna, bo może prowadzić do szóstej cechy, morderstwo. Pan Jezus to słowo, jego znaczenie rozszerzył. On powiada, że muszą być wyeliminowane nie tylko czyny przemocy, ale również i duch gniewu i nienawiści. Gdy my tylko w swoim duchu pomyślimy, pamiętamy, gdy mówił właśnie o tym, kto się gniewa na swojego brata, już popełnił morderstwo. A więc bardzo to uwrażliwił, bardzo to wprowadził do sfery naszych intencji niż samych czynów. A więc tu nie chodzi tylko o powstrzymywanie się od tego morderczego działania, ale od pragnienia zła, od gniewu. To musi być z nas usunięte. I być może nigdy żeśmy nikogo nie uderzyli, a już nie mówiąc, że nie zamordowali, ale intencje nasze, Bóg, który widzi intencje, właśnie muszą być one czyste, poddane pod kontrolę Ducha Świętego, abyśmy nie wpadli w coś, co by się nazwało później morderstwem. Po siódme, zwady. Chodzi o spory, sprzeczki, a one wynikają z zazdrości, wynikają z ambicji, z pragnienia prestiżu, odpowiedniego miejsca, urzędu, rozgłosu. I ta skłonność do zwad pochodzi z serca człowieka, który pozwala, by tam się gnieździła zawiść. Człowiek, gdy walczy z zawiścią, to ma szansę się wygrzebać z różnych swoich wad i skłonności do sporów. On ma wtedy możliwość, aby się cieszyć powodzeniem innych ludzi i uznawać je jako dar Boży. A więc u podłoża zwady jest zazdrość, zawiść. Musimy też na to uwagę zwrócić. Po ósme, Paweł mówi o podstępie. A więc ten wyraz grecki ma dwa zastosowania. Na przykład można fałszować szlachetne metale i rozcieńczać wino. A czyli jest to oszustwo, krętactwo, fałszywy umysł, brak prostolinijności, chwytanie się różnych przewrotnych metod, by osiągać własne cele. Człowiek, który ma jakieś ukryte, niejasne pobudki, intrygant. I to jest czymś, co spotykamy się w różnych warunkach i też wśród nas, w naszym społeczeństwie. Dziewiąte to jest podłość. Kakoeteia. Kakoeteia, czyli zła natura dosłownie. Czyli złośliwość. Arystoteles określił tę cechę nieco dokładniej, bo powiedział, że jest to duch, który zawsze zakłada najgorsze przypuszczenia o innych ludziach. Podłość, złośliwość, czyli zakładamy to, co jest najgorsze u innych ludzi. Pliniusz nazwał to złośliwą interpretacją. Ktoś inny określił to jako niegodziwa natura, która sprawia, że patrzymy na rzeczy z niewłaściwej strony i zawsze podajemy ich najgorsze cechy. I chyba jest to najbardziej rozpowszechniony ze wszystkich grzechów. Pamiętajmy, podłość, czyli zła natura, czyli złośliwość. 10 to potwarcy i oszczercy. Te dwa słowa określają ludzi, którzy pałają oszczerstwem. A więc oszczerca to człowiek, który rozgłasza swoje oszczerstwa. Zupełnie otwarcie innych oskarża i swoje rewelacje, rewelacyjne opowieści, wiadomości roztacza wszędzie. Dzisiaj, gdy mamy media społecznościowe, to możemy rozpisywać to na przykład na Facebooku, komentarze, to właśnie tym ludziom ułatwia takie działanie. Zaś ten drugi wyraz, potwarca, to człowiek, który szeptem przekazuje swoje zmyślone opowiadania do ucha swego słuchacza. Coś tajemnicy przekazuje, pokątnie wykańcza innych ludzi. I obydwaj są to ludzie parszywi, źli. Jeden od drugiego jest gorszy. No i można się bronić otwartymi zarzutami. Ale wobec plotkarza człowiek jest bezbronny, bo nawet nie wie, że go ktoś tam oczernia. Po 11, ludzie, którzy nienawidzą Boga. Jest to jeden wyraz, grecki wyraz theostigeis, ludzie nienawidzący Boga. A więc ktoś, kto żyje z Bogiem w niezgodzie. Jeśli nawet Bóg istnieje, ten człowiek wie, że jego sytuacja jest gorsza. Bóg mu przeszkadza w korzystaniu z przyjemności. Jeśli o tym wie, że Bóg istnieje, to uważa, że Bóg go krępuje, nie pozwala mu czynić tego, co on pragnie, jest wściekły na Boga, na ludzi religijnych i gdyby tylko mógł, to by chętnie wyeliminował Boga z rzeczywistości, ze świata, który jest wokół niego. On tylko chce mieć wolność i przyzwolenie, aby robić to, co mu się podoba i stąd on Boga nienawidzi jako zasady już. Po 12 to są ludzie zuchwali. I ten wyraz hybris jest wadą ludzkiego charakteru i to Grecy bardzo szczególnie podkreślali i mówili, że to szczególnie ściąga gniew bogów. I chodzi o postawę człowieka, który jest tak dumny, że się Bogu sprzeciwia. Jest to duma zuchwała, która poprzedza upadek. Jest to zapominanie o tym, że człowiek jest tylko stworzeniem, że jest poddany śmierci, że nie może ufać swojej sile, swojemu bogactwu, nie może być pewny siebie samego, dlatego że nie wie, co los mu przyniesie. Taki człowiek to również jest ktoś samowolny, okrutny, ktoś, kto zadaje cierpienia innym ludziom, a więc zuchwałość, jak mówi Arystoteles, sprawia, że człowiek rani, obraża, zadaje ból, nie ma żadnej korzyści, czasami nawet i nie wykonuje żadnej zemsty, po prostu dla przyjemności on to czyni. A więc to jest tego rodzaju zuchwałość, czyli po prostu sadyzm. Tylko dla przyjemności zadaje cierpienia innym ludziom. 13 to pyszni. Ludzie zarozumiali, pyszni. I ten wyraz, grecki wyraz, występuje 3 razy w Piśmie Świętym. Hiperefanos, hiperefania. I te 3 miejsca podam przy powieści, 3 rozdział, 24. Oczywiście chodzi o przekład grecki, Septuagintę. List Jakuba 4,6 i 1 Piotra 5,5. Jeden z filozofów nazwał taką postawę szczytem wszystkich grzechów. Z kolei pisarz grecki, autor wielu szkiców, Teofrastus, określił hiperefanię jako pewne lekceważenie wszystkich z wyjątkiem siebie. A więc jest to człowiek arogancki, zarozumiały. Jego całe życie przebiega w atmosferze pogardy wobec innych i się niezmiernie cieszy, gdy inni się czują mniejsi od niego. 14 to są ludzie chełpliwi. Alazon, grecki wyraz, który ma ciekawą historię, jak podają nam komentarze. Dosłownie on oznacza włóczenie się bez celu. Później tym słowem alazon określano, czyli chełpliwi, wędrownych znachorów, którzy się przechwalali swoimi umiejętnościami, albo domokrążców, którzy zachwalali swoje towary. Słowem alazoneia określano postawę kogoś, kto pretenduje do czegoś, czego w rzeczywistości nie ma. A więc jedni udają bogatszych i odważniejszych niż są naprawdę. Inni się chełpią dochodami z handlu, gdy tak naprawdę to tylko wyobraźni oni są tacy sprawni. Albo się chełpią tym, że znają ludzi wysoko postawionych, a tych ludzi tak naprawdę nigdy nie widzieli, nie spotkali, albo nawet oni, tamci ludzie nie istnieją. A więc chełpliwiec robi wszystko, by wywrzeć wrażenie na innych i tamten świat, ówczesny świat, a też i dzisiejszy świat jest pełen takich ludzi. Po 15 to są wynalazcy złego, a więc ktoś, kto nie zadowala się zwykłym, powszechnym sposobem grzeszenia. Dlatego szuka coraz to nowych, a właściwie nowszych, bardziej wyszukanych metod, które byłyby w stanie zaspokoić jego coraz większą pożądliwość. To są wynalazcy złego. I tu można byłoby wiele powiedzieć, ale ja przejdę do 16. Nieposłuszni rodzicom. I zarówno Żydzi, jak i Rzymianie wówczas posłuszeństwo rodzicom uważali za jedną z bardzo ważnych cnót. Jedno z przykazań dekalogu nakazywało oddawanie czci rodzicom. We wczesnym okresie Rzymskiej Republiki uprawnienia ojca były tak wielkie, że mógł on decydować o życiu i śmierci całej swojej rodziny. I włączenie tego grzechu do naszego tekstu, do tekstu apostoła Pawła, zostało spowodowane tym, że zerwanie więzi rodzinnej prowadziło do ogólnej degeneracji. A więc temat bardzo ważny do przemyśleń w kontekście naszych współczesnych czasów, gdy chodzi o sprawy rodzinne. Przejdźmy do 17. Nierozumni, a więc człowiek głupi, który niczego nie potrafi nauczyć się ze swoich przeżyć, człowiek winny nieprawdopodobnego szaleństwa, w ogóle nie korzysta z umysłu, szczególnie z Bożego daru, a więc to jest asinetos nierozumny. 18. Niestali. Ten wyraz mówi o uczciwości. To słowo niestali miało szczególne znaczenie wśród Rzymian, dlatego że w początkowym okresie tworzenia się republiki uczciwość była czymś fundamentalnym i później o uczciwości rzymskiej to się mówiło wręcz no, jako czymś, co jest jakby legendą. I słowo człowieka go obowiązywało. I stąd Rzymianin a Grek, oni się różnili. Rzymianin był z gruntu uczciwy. Grek od urodzenia był oszustem. Tak po prostu wtedy twierdzono. I stąd, gdy Grecy jakiemuś urzędnikowi powierzyli 1 talent złota, to nawet gdy posłali 10 kontrolerów, to nie byli w stanie upilnować tego jednego urzędnika greckiego, by nie sprzeniewierzył tych pieniędzy. Natomiast tak bywało, że gdy Rzymianin, urzędnik miejski czy dowódca wojskowy miał do czynienia z 1000 talentów, przekazanych mu tylko na słowo, to sobie nie przywłaszczył ani grosza. I stąd Paweł przypomina Rzymianom, zbrodnikom w Rzymie, jakie są wymagania etyki chrześcijańskiej, gdy chodzi o szanowanie tej zasady przodków, uczciwość, czyli stałość, a tymczasem właśnie się pojawiała już w imperium niestałość. No i teraz 19, przedostatnie, bez serca. Astorgos. I wyraz storge to jest specjalne słowo greckie na określenie miłości rodzinnej. I w tamtych czasach zamierała miłość rodzinna. Życie dziecka nigdy wcześniej nie było tak lekceważone jak wtedy. Dzieci uważano, jest mowa o pierwszym wieku, za pech, za nieszczęście, za tragedię. Pomyślmy, jak to jest dzisiaj bywa. Czy nie jest tak samo. zaraz po narodzeniu niemowlęcia kładziono u stóp ojca. Jeśli je podniósł do góry, oznaczało, że je uznaje. Jeśli zaś się odwrócił i wychodził, dziecko stawało się wyrzutkiem. Każdej nocy na Forum Romanum znajdowano ponad 30 porzuconych niemowląt, a my dzisiaj mamy okna życia. Nawet Seneka, chociaż był wielkim człowiekiem, mógł napisać tak: zabijamy wściekłego psa, dobijamy rozjuszonego wołu, chore zwierzęta przeznaczamy na ubój, by nie były źródłem zakażenia dla stada. Jeżeli niemowlęta są słabe czy okaleczone, topimy je. A więc zanikły wtedy naturalne więzi ludzkich uczuć. No i ostatnie, to jest wyraz bezlitości. Anelemon. A więc życie ludzkie było bardzo tanie. Niewolnik mógł być zabity, zamęczony na śmierć przez tego pana, dlatego że był tylko przedmiotem, tylko rzeczą, tylko żywym narzędziem. I stąd pan miał prawo decydować o jego życiu i o jego śmierci. Jest pewne opowiadanie, gdy w pewnym bogatym domu niewolnik potknął się i rozbił kilka kryształowych szklanek. Właściciel rzucił go żywcem do stawu, który był na środku podwórza. A jakieś tam dzikie minogi morskie powoli pożerały jego żywe ciało. A więc był to wiek pozbawiony litości, bo były to czasy walk gladiatorów. I gdy się oglądało wzajemne zabijanie się ludzi, to była wielka przyjemność. I w końcu Paweł jeszcze jedno mówi o ludziach. O ludziach, którzy usunęli Boga ze swojego życia. Zwykle tak, co się dzieje, że przyzwalając na coś sobie, człowiek grzeszy i zarazem potępia to samo w życiu innych ludzi. Ale w tamtych czasach było inaczej. Ludzie sami grzeszyli i pochwalali lub zachęcali do tego samego innych. A więc Bernard Shaw powiedział kiedyś: żaden naród nie przeżył swoich bogów. I Paweł tutaj coś na obraz tego nam podaje, mówiąc, co się dzieje, gdy ludzie świadomie usuwają Boga i Jego zasady ze swojego życia. I też nic dziwnego, że w swoim czasie Imperium Rzymskie runęło. Nieszczęścia i upadek moralny splotły się ze sobą, doprowadzając społeczeństwo do całkowitej ruiny. No i teraz można byłoby przejść do rozdziału drugiego, który czytaliśmy na początku, tych pierwszych 8, czy też właściwie nawet 11 wersetów. Nie ma przeto usprawiedliwienia dla ciebie, kimkolwiek jesteś człowiecze, który sądzisz, bo sądząc drugiego, samego siebie potępiasz i tak dalej. I spójrzmy do tego tekstu w naszych Bibliach, Rzymian 2 i pierwszy 11 wersetów, albo do konspektu, jeśli sobie go już pobraliśmy. I tutaj apostoł Paweł się bezpośrednio już do Żydów zwraca. Do Żydów, którzy mieszkali w Rzymie, którzy byli chrześcijanami, tworzyli zbór chrześcijański i przedstawiając im ten smutny i straszny obraz świata pogańskiego, świata, który oczekuje na Boże potępienie, zaznacza, że każdy Żyd zgadza się z tym, że to wszystko jest godne potępienia. Żyd zawsze wierzył, by był przekonany, że Bóg całkowicie zgładzi pogan za ich grzechy. Straszny świat, straszne pogańskie życie. Ale Żyd nawet przez chwilę sobie nie wyobrażał, że on też się znajduje pod takim samym potępieniem. Był przekonany, że w oczach Boga zajmuje uprzywilejowaną pozycję. Że Bóg jest sędzią pogan, ale jednocześnie jest szczególnym obrońcą Żydów, bo oni są narodem wybranym. I właśnie apostoł Paweł w tym tekście tak bardzo wyraźnie powiada, że Żyd jest tak samo grzeszny, jak i poganin. A potępiając poganina, Żyd tym samym potępia samego siebie. Bo sama przynależność do szczególnego narodu nie zbawi go. Dlatego, że Bóg nie będzie brał pod uwagę dziedzictwa narodowego, ale to, jak żyje poszczególny człowiek. I Żydzi się zawsze uważali za szczególnie uprzywilejowanych przed Bogiem. Oni tak mówili. Bóg ze wszystkich narodów miłuje wyłącznie Izraela. Bóg będzie sądzić pogan według jednej zasady, a Żydów według drugiej. Wszyscy Izraelici wejdą do przyszłego świata. Abraham siedzi u wrót piekieł i nie pozwala, by nawet zły Żyd przez te wrota przeszedł. A Justyn Męczennik w dialogu z Tryfonem powiada, że Żydzi są w uprzywilejowanej sytuacji, bo ci, którzy są nasieniem Abrahama według ciała, jeżeli nawet są grzesznikami, to są niewierzącymi w Boga, ale mimo to będą mieć udział w wieczystym królestwie. No albo gdybyśmy zajrzeli do apokryficznej Księgi Mądrości, to tam również jest porównanie Boga wobec Żydów i pogan. I może te dwa cytaty. Księga Mądrości, 11 rozdział, 10 wiersz, a potem 12 rozdział, 22 wiersz. Tych bowiem doświadczałeś jak ojciec, gdy upomina. Tamtych zaś dotknąłeś, każąc jak surowy król. A więc Żydów jak ojciec upomina, ale pogan karci jak surowy król. No i teraz drugi werset, 12 rozdział 22. Gdy nas wychowujesz, to naszych wrogów chłoszczesz tysiąckrotnie, abyśmy sami sądząc pamiętali o Twojej dobroci, a sądzeni mogli spodziewać się litości. A więc nas wychowujesz, a tamtych tysiąckrotnie chłoszczesz. I stąd Żyd uważał, że każdy jest przeznaczony na sąd z wyjątkiem jego samego. I to nie chodziło o jakąś szczególną dobroć, która by ratowała od gniewu Bożego. Po prostu chodziło tylko o fakt, że się jest Żydem. I stąd Paweł w tym fragmencie bardzo mocno przypomina Żydom o czterech sprawach. Po pierwsze, oświadcza im, że handlują miłosierdziem Bożym. W czwartym wersecie używa tych wielkich trzech słów. Uprzejmość, wyrozumiałość, cierpliwość. Czyż lekceważąco nie traktujesz bogactwa jego uprzejmości, jego wyrozumiałości i cierpliwości? I właśnie ta uprzejmość określała człowieka, który jest Chrystus, jest dobry, dobroć, uprzejmość, dobroć. Tu chodzi ta dobroć, uprzejmość, Chrystus. Dlatego, że gdy człowiek jest agatos, co też oznacza dobry, to wtedy ten człowiek to, co jest dobrego, wyraża w formie jakiejś nagany, upomnienia jako nagany. Kogoś chce wyćwiczyć, skarcić, po to, by go naprawić. Natomiast człowiek, który jest też dobry, ale w wydaniu Chrystus, nie agatos, ale Chrystus, to jest po prostu człowiek uprzejmy. Jezus jako agatos wypędził ze świątyni sprzedawców gołębi. Wypędził tych, którzy wymieniali pieniądze. Natomiast jako Chrystus łagodnie, wyrozumiale potraktował grzesznicę, która namaściła jego stopy, o czym powiemy później, oraz kobietę przyłapaną na cudzołóstwie. Dlatego też Paweł zarzuca Żydom w tym swoim fragmencie: wy po prostu chcecie wykorzystać wielką uprzejmość Boga, jego dobroć. Drugi ten wyraz to jest wyrozumiałość. A to oznacza po grecku rozejm, zawieszenie broni. A więc zaprzestanie wszelkiej wrogości, zakończenie walki. Są tu oczywiście pewne ograniczenia. Jest to szansa, która ma jakiś konkretny czas. Ale jednak w tym czasie zawieszenia broni trzeba komuś dać szansę, nie od razu go już karcić. I stąd Paweł mówi do Żydów tak. uważacie, że jesteście bezpieczni, ponieważ sąd Boży jeszcze na was nie przyszedł. Jednak przez to Bóg nie daje wam możliwości do grzechu. Umożliwia On wam pokutę. On umożliwia przez ten okresie rozejmu naprawienie swego postępowania. A więc człowiek nie może stale grzeszyć bezkarnie. Grzeszy do czasu. I w tym czasie Bóg na niego czeka, jest wyrozumiały, bo liczy, że będzie pokutował. I stąd jest trzeci wyraz cierpliwość. Makrotimia, czyli cierpliwość, gdy chodzi o ludzi. Jan Chryzostom, z końca IV wieku biskup Konstantynopola, pisarz kaznodzieja, tym wyrazem określa człowieka, który jest w stanie się zemścić, ale świadomie z tego rezygnuje. Człowiek, który się powstrzymuje przed wymierzeniem zasłużonej kary innym ludziom, ludziom przewrotnym. Dlatego apostoł Paweł mówi do Żydów, że skoro Bóg was jeszcze nie ukarał, a mógłby was ukarać, to po prostu chyba jest słaby. Jest jego cierpliwość, jest jego słabością. A tymczasem ta cierpliwość prowadzi nas do opamiętania i nasze życie zawdzięczamy wyłącznie Bożej cierpliwości. I pewien komentator powiedział, że prawie każdy ma nieokreśloną nadzieję na bezkarność. Że to nie dotyczy mnie. To, co spotkało tamtego, na pewno mi się nie przytrafi. A Żydzi nawet szli dalej w tym twierdzeniu, że sąd Boży ich nie dotyczy. I stąd nadużywali Bożego miłosierdzia, Bożej cierpliwości, a jak wiemy, tak samo i to się nam przytrafia i w naszych czasach też to jest widoczne. Żydzi również mogli przewidywać, że Bóg przyzwala na grzech. Nie widzieli w tym szansy na pokutę, lecz raczej na to, że Bóg na grzech przyzwala. Zarazem gdzieś taki komentarz, że Heine sformułował cyniczne stwierdzenie. Gdy go zapytano, dlaczego jest taki zawsze pewny swego zdania, mimo że były one kontrowersyjne, to wtedy on mówi, Bóg mi to wybaczy. A gdy go pytano, dlaczego, to odpowiada, to jego sprawa. A więc najbardziej obrzydliwą rzeczą jest wykorzystywanie Bożego miłosierdzia i przebaczenia na usprawiedliwianie swego grzechu. To tak, jakbyśmy upomnieli naszego syna, że on nam przynosi wstyd, że nas zasmuca, że cierpimy, ale mu jednak wybaczamy. I ten syn ma dwie możliwości. Albo dalej grzeszyć, zakładając, że mu się znów przebaczy, albo tak się wzruszyć tym przebaczeniem, że postanowi żyć inaczej, po to, by spłacić dług wdzięczności wobec swoich rodziców. Paweł też przekonuje Żydów, że Bóg nie ma względu na osobę, nie ma ulubieńców. I kładzie nacisk na zadanie, a nie na przywilej. Dlatego, że religia żydowska się opierała na przekonaniu, iż Żydzi zajmują szczególnie uprzywilejowaną pozycję wobec Boga. I nie zauważyli, że w Chrystusie Jezusie to się już skończyło. Że Bóg teraz posłał swego Syna i zbawienie do wszystkich ludzi, a więc i do Żydów, i do Greków, co apostoł Paweł bardzo wyraźnie podkreśla. I właśnie apostoł Paweł jasno powiada, że wiara wymaga uczynków. On bardzo wyraźnie mówi, że Bóg każdemu odda według jego uczynków. A więc zbawienie przez wiarę widoczną w uczynkach. Nie ma wiary bez uczynków. Wiara zbawcza to jest ta, która przynosi nam nowe życie, odrodzenie w Chrystusie Jezusie i się przejawia w dobrych czynach widocznych na zewnątrz. No i te trzy wielkie wyrazy, dobroć, Boża powściągliwość i Boża cierpliwość, czyli ta Boża uprzejmość, jak mówiliśmy, Boża wyrozumiałość i Boża cierpliwość, była zaskoczeniem dla Żydów. Ja takie przywołuję, które wcześniej już były wymienione, dwa przykłady. I Łukasz 7, rozdział 36-50, jako jedyne miejsce daje nam przykład na kobiecie, która weszła podczas uczty w domu faryzeusza. Jeśli ktoś by chciał się z tym zapoznać, to polecam mój cykl przypowieści Jezusa. Jest to 25. przypowieść o wierzycielu i dłużnikach. I tam to jest szczegółowo omówione. I właśnie ta kobieta naruszyła wszelkie zasady, wszelkie normy. Ale ponieważ jej przebaczono grzech, ona weszła do męskiego zgromadzenia, że nawet żona faryzeusza była na zewnątrz i jej nie wolno było siedzieć przy tym stole, ona weszła i w taki sposób nieobyczajny, bo aż włosy rozpuściła, by otrzeć stopy Jezusa, który półleżąco się znajdował przy stole. I właśnie ona, zamiast być potępiona przez Jezusa, nogą odepchnięta, została przez Niego przyjęta i usłyszała, że umiłowała, bo jej wiele grzechów przebaczono. A więc to bogactwo dobroci, tej uprzejmości, to bogactwo wyrozumiałości, bogactwo cierpliwości wobec kogoś, kto pokutuje, a też i to bogactwo przyprowadza do pokuty, bardzo wyraźnie jest widoczne w tej sytuacji, w tym wszystkim, co Pan Jezus też później powiedział w przypowieści o wierzycielu i dłużnikach. Albo Jan 8, rozdział, pierwsze 11 wersetów, ta kobieta, którą przyłapano na grzechu cudzołóstwa. I mieli rację ci, którzy przyszli, mężczyźni, dostojnicy, z kamieniami w rękach, by ją ukamienować, bo takie było prawo. I nagle się zderzyli z tym ogromnym, niespodziewanym bogactwem dobroci Chrystusa, Jego wyrozumiałości i cierpliwości, która prowadzi do opamiętania. Na końcu ta kobieta usłyszała: i ja Ciebie nie potępiam, ale idź i więcej nie grzesz. I wszyscy znamy dobrze tę historię, a ja tylko chcę podkreślić uczciwość tych, którzy przyszli i chcieli wykonać Boże prawo, być posłusznie Bożym prawu i ją ukamienować, bo tak czyniono i tak należało uczynić. Ale gdy usłyszeli, kto z was jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci w nią kamieniem, to kolejno wychodzili od najstarszego do najmłodszego. I ta uczciwość Żydów jest bardzo budująca właśnie. Ona koresponduje z tym, co apostoł Paweł pisał w tym drugim rozdziale, w początkowych wersetach listu do Rzymian, które żeśmy dzisiaj omawiali. Że ich poraziło to bogactwo dobroci, wyrozumiałości i cierpliwości wypływające z Jezusa. Panie Jezu, dopomóż, żebyśmy również byli porażeni tą Twoją postawą, tym wszystkim, co Ty masz dla nas wszystkich. Aby się Twoja łaska, Twoja dobroć i Twoje zbawienie stały udziałem każdego z nas. Amen.